Ready.
To jest podcast Jutro by Netia, czyli miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak biznes wygląda dzisiaj i jak wyglądał będzie za kilka lub kilkanaście lat. Jeśli interesuje Cię merytoryczna wiedza ekspertów z obszaru nowych technologii, zarządzania i rozwoju firmy, koniecznie zostań z nami i posłuchaj inspirujących oraz pełnych otwartości rozmów polskich przedsiębiorców i menedżerów. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Spreaker oraz na biznes.netia.pl i wszystkich aplikacjach podcastowych. Zaczynamy! Drop. Dzisiaj ponownie wracamy do tematu cyberbezpieczeństwa. W odcinku 8 mogliście przekonać się, jakie standardy pod względem ochrony danych na świecie spełniają firmy technologiczne i jak należy podejść do budowania dobrego zespołu. Tym razem postaramy się skupić przede wszystkim na sposobach zabezpieczania danych, skali ataków hakerskich oraz tym, dlaczego w polskim środowisku tak mało prowadzi się rozmów na temat systemów bezpieczeństwa IT. Do tej rozmowy zaprosiłem eksperta z prawie 20-letnim doświadczeniem, szefa systemów bezpieczeństwa w Neti, Michałem Kędzierskim. W tej rozmowie będziecie mogli usłyszeć m.in. dlaczego temat zagrożenia cybernetycznego jest tak mało poruszany w mediach. Co jest największym zagrożeniem cybernetycznym z perspektywy skali, a co z perspektywy indywidualnych celów firmy? Co jest dla eksperta od cyberbezpieczeństwa największym wyzwaniem? Jak podejść do odpowiedniej polityki bezpieczeństwa? Dlaczego nie da się funkcjonować w internecie bez śladów cyfrowych i co to właściwie oznacza? Jakie algorytmy wykluczą pracę specjalisty od cyberbezpieczeństwa? A już teraz zapraszam Was do pełnej rozmowy.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jutro by Netia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie. Szczegółowo za chwilę dowiecie się tak naprawdę, jakie konkretnie tematy będziemy poruszać w obszarze cyberbezpieczeństwa, ponieważ jest to temat bardzo, bardzo szeroki. Do tej rozmowy postanowiłem zaprosić człowieka, który jest architektem do spraw bezpieczeństwa, głównie też od strony nowych zagrożeń, które powstają. Jest to Michał Kędzierski, który pracuje w Neti. Witaj serdecznie, Michale.
Witaj, Kamilu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Również miło mi Ciebie bardzo gościć. Chciałbym na początku, żebyś przedstawił się słuchaczom bliżej, czyli powiedz, kim jesteś, no i czym zawodowo na co dzień zajmujesz się.
Jestem architektem bezpieczeństwa i osobą odpowiedzialną za budowę polityk bezpieczeństwa i w Neti, i dla klientów Neti. Zajmuję się samym bezpieczeństwem od jakichś 12-13 lat. Budowałem systemy i dla administracji publicznej, i dla dużych klientów bankowych i ubezpieczeniowych, także miałem okazję zobaczyć i dużych klientów, i małych klientów, i przede wszystkim pomagałem budować polityki bezpieczeństwa, czyli co zrobić, jak się coś wydarzy.
Powiedz proszę, dlaczego temat zagrożenia cybernetycznego to temat bardzo ważny, ale jednocześnie mało medialnie poruszany?
Generalnie cyberbezpieczeństwo jest taką trochę w Polsce tematem, który firmy nie lubią mówić o nim. W sensie zawsze mówią, że są zabezpieczone, że nasze dane u nich są zabezpieczone. I za każdym razem można powiedzieć, że jest taka sytuacja wyparcia. W sensie, że jeśli coś w danej firmie się wydarzy, to najpierw jest wyparcie, że to nie my, to nie u nas się stało i tak dalej. To taki trochę sposób myślenia na ten temat, że bezpieczeństwo jest taką rzeczą, w którą nie warto inwestować, mówić, że się ma. Mamy dużo przykładów, nie mówimy mieniając klientów, którzy mieli takie włamania, i za każdym razem przy na szkoleniach bezpieczeństwa powtarza się jedną taką, powiedzmy, mantrę, że przygotujmy się na to, jak się to wydarzy. W sensie nie udawajmy, że się nie wydarzyło, tylko najpierw rzecz, którą musimy zrobić, to przygotować całą politykę, że jeśli się wydarzy, to musimy mieć politykę, co robimy, po kolejne kroki. Łącznie z komunikacją medialną. I najczęściej jest tak, że o takich różnych włamaniach, sytuacjach dowiadujemy się nie z poziomu firmy, tylko kiedy firma zostaje zmuszona do tego, że dane faktycznie wypłynęły od niej, zaczyna dopiero o tym mówić. Więc medialnie dla nas jest to pewnego rodzaju problem. I drugą stroną jakby w ogóle podejścia jest rynek, niestety tutaj powiem, rynek amerykański, gdyż tam prawo zobowiązuje każdą firmę do informowania władz stanowych o incydentach bezpieczeństwa. W sensie, jeśli dane wypłyną, następuje włamanie, to muszą zgłosić to do urzędu. I w tym momencie jakby ta zamysł tej komunikacji jest taki, że wszyscy wiedzą o tym, że faktycznie jakiś incydent nastąpił, można o nim rozmawiać spokojnie, tak? U nas niestety jest to trochę w drugą stronę, czyli ukrywamy to włamanie, ten incydent i dzięki temu, że ukrywamy, też nie mówimy o tym, że nasze systemy są niegotowe, że chcemy się jakoś rozwijać, tak? Taki trochę przez ten jakby sposób ukrywania tej informacji nie jesteśmy w stanie budować jasnych polityk bezpieczeństwa. I też w Polsce, kiedy spotykam się z klientami, najczęściej, kiedy już mamy podpisaną umowę o poufności, możemy szczerze rozmawiać, najczęściej jakby moje pytania na temat, co klient ma, jaki ma pomysł przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, jaki klient ma pomysł na to, jak budować swoją politykę bezpieczeństwa. Odpowiada, że albo nie wie, albo nie ma takiego pomysłu. Więc medialnie jest to problem taki, że jeśli zapytasz jakiegokolwiek szefa bezpieczeństwa o to, jak działa jego system, jaki ma pomysł na bezpieczeństwo, jakie widzi zagrożenia, najczęściej odpowiada, że on wszystko już mają zbudowane, wszystko jest bezpiecznie. Więc temat medialnie jest, można powiedzieć, nie jest taki bardzo przyjemny, no bo od razu ktoś odpowiada, ucina rozmowę. Okay. Więc media chyba się tym nie interesują, no bo nie wychodzi to jakby dyskusja, tylko odpowiedź, że jest dobrze i nic nie potrzebujemy.
Mhm. A powiedz mi, według ciebie to podejście amerykańskie jest o wiele lepsze, żeby tak naprawdę rozwijać ten temat i żeby świadomość większa była klientów w Polsce tutaj, w tym obszarze?
Wiesz co, wydaje się, że najłatwiej uczyć się na błędach innych, mówiąc wprost. Niestety w polskiej rzeczywistości to nie bardzo działa, patrząc przynajmniej na nasz rynek. W amerykańskiej to nam też, że to nie działa, bo mimo tego, że były bardzo słynne ataki ransomware'owe, na przykład na miasto Baltimore, które bardzo na różnych konferencjach omawiałem, mimo tego, że było bardzo medialnie, okazało się, że następne miasta po miesiącu, dwóch miesiącach miały dokładnie te same ataki. Ten sam podatność została wykorzystana, czyli jakby poza tym, że jakby było to bardzo mocno nagłośnione, inżynierowie bezpieczeństwa czy szefowie bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych nie skorzystali z tej wiedzy. W Polsce wydaje mi się, że trochę bardziej jesteśmy w stanie, jakby jesteśmy po pierwsze mniejszym rynkiem, trochę mniej dojrzałym i nie mamy tyle systemu bezpieczeństwa, co w tej chwili firmy, które cały czas były atakowane w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy młodym rynkiem pod tym kątem i jesteśmy trochę jakby ignorowani przez cyberprzestępców. Więc mamy jakby trochę więcej czasu i wydaje mi się, że nasi klienci, czy na naszych konferencjach, czy na konferencjach bezpieczeństwa, chętnie słuchają o tych takich case study, czyli co się wydarzyło złego u danego klienta i co można było zrobić, żeby tego uniknąć. Więc wydaje mi się, że trochę bardziej chcemy korzystać z tej wiedzy. Takie odnoszę wrażenie przynajmniej w tej chwili.
Okej. No ja myślę, że case study to jest w ogóle też świetnym przykładem na to, że w wielu w ogóle też dziedzinach biznesu to jest świetny tak naprawdę materiał do uczenia się i dobrania trochę jakby też przykładów z tego, co ewentualnie nie robić. Natomiast zawsze trzeba też o tym pamiętać, że to, dlaczego się wydarzyła taka, a nie inna sytuacja, to zazwyczaj jest tak, że miało wiele czynników na to wpływ, nie? I nieraz jakby też ciężko zimplikować bezpośrednio na naszą sytuację. Aczkolwiek no, trzeba właśnie brać plusy, minusy i oceniać to bardzo, bardzo dobrze. A z drugiej strony też zgadzam się z tobą, co powiedziałeś jeszcze też wcześniej, że jak ty zapytasz klientów, jak chcecie, żeby ten system wyglądał, albo jak chcecie, żeby tak naprawdę to bezpieczeństwo u was wyglądało, no to podejrzewam, że ze względu na to, że temat jest bardzo mało poruszanym jakby też tym zagadnieniem, no to ludzie po prostu też nie mają jakby też takiej świadomości i nie są wyedukowani na tyle, żeby tak naprawdę móc oczekiwać od jakiegoś partnera, który będzie w stanie im zabezpieczyć te systemy.
Znaczy, wiesz co, poruszyłeś też bardzo ważną kwestię ludzi, bo najczęściej jest tak, że nikt nie ma kompletnej wiedzy. Ja jestem architektem od wielu lat, zajmuję się bezpieczeństwem od wielu lat i dalej nic wszystkiego nie wiem, nigdy nie będę wiedział. Teraz jakby moja rola też jakby klientom jest doradzanie, stworzymy zespół bezpieczeństwa w Neti i jakby robiąc warsztaty z klientem, nie jestem sam, tylko prowadzę z paroma inżynierami. Każdy ma trochę inne spojrzenie i często dyskutujemy nie tylko z klientem, ale sami ze sobą. I pokazujemy klientowi szerszy obraz i naszym jakby rolą architektów nie jest klientowi brzydko mówiąc, sprzedaż jakiegokolwiek rozwiązania, bo mamy pomysł, że ten firewall na przykład będzie idealny dla klienta. Mamy raczej pomysł na to, żeby klientowi doradzić w tym, co on ma w tej chwili i jaki biznes planuje, jak jego rynek działa, jakie ma potrzeby, bo tak naprawdę każdy system bezpieczeństwa powinien być dostosowany do sposobu działania firmy, a nie do wizji architekta.
Okej. Co według ciebie jest największym takim zagrożeniem cybernetycznym z perspektywy skali, takiej globalnej skali, czyli jakich jakby też zagrożeń jest najwięcej? Natomiast a co z perspektywy indywidualnych celów firmy, czyli tak naprawdę, że tylko i wyłącznie firma obawia się jakby też takich działań, które mogą jej zagrozić?
Znaczy, wiesz co, patrząc na ostatnie wydarzenia, które najbardziej jakby były zauważalne przez i media, i przez firmy, to były typowe ataki ransomware'owe. Polskie firmy dostały troszkę, można powiedzieć, przy okazji ataku na Ukrainę. Mówię tutaj o tych pierwszych atakach ransomware'owych, czyli o Petty WannaCry. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili bardzo mocno działają dwa ransomware'y. Tutaj mówię o Robinhoodzie, który został wykorzystany przy Baltimore. I o Ryuku, który jest trochę nowym podejściem w ogóle do jakby ataków. To nowe podejście jest takie, że tak naprawdę to nie systemy atakują konkretne firmy, tylko tak naprawdę ludzie. I ci ludzie przy wykorzystaniu tego nowego ransomware'u robią to, że wykorzystują podatności, włamują się do firmy i robią rekonesans. Czyli patrzą, czy to jest duża firma, mała firma i dopiero wtedy albo podejmują decyzję, albo zostawiają firmę w spokoju, bo może kiedyś urośnie, może coś się zmieni, albo wyrzucają backupy, czyli wszystkie dane, żeby nie można było tworzyć systemów i szyfrują stację. Wtedy dopiero żądają okupu. I firma postawiona w takiej sytuacji, kiedy nie ma backupów, jej systemy nie działają, produkcja nie działa, nie można sprzedawać, nie można nawet zapłacić faktur, staje przed jednym prostym wyborem, płacenie okupu. Tak naprawdę ze skali globalnej patrząc, wychodzi to na to, że takie firmy postawione przed takim wyzwaniem i patrząc na taką podatność, nie ma nic do zrobienia innego, niż wymyślić systemy, które będą ją chronić. I te systemy trochę wpływają na działanie firmy i na e-commerce i sprzedaż i tak dalej, bo ograniczają możliwości działania użytkownika. Więc globalnie my się bronimy, budujemy taką twierdzę, która ma za zadanie nas ochronić, ale przy okazji ta twierdza nie wypuszcza trochę naszych ludzi, żeby mogli robić to, po co ich zatrudniamy. Więc ten konflikt interesów pomiędzy indywidualnymi celami firmy, a nawet konkretnymi osobami, a jakby globalnym rynkiem, powoduje ten konflikt, który cały czas będzie narastał. I ludzie tacy zajmujący się bezpieczeństwem, architekci security, niestety muszą znaleźć ten kompromis. Więc z jednej strony mamy ludzi, którzy nas atakują, tworzą globalne podatności, czy wykorzystują globalne podatności, a z drugiej strony mamy firmę, która ma prowadzić biznes w jak najłatwiejszy sposób. Więc ciężko jest znaleźć w tym momencie takie zagrożenie, które jest najbardziej takie widoczne, nie licząc oczywiście tych ransomware'ów, ale wydaje mi się, że największym zagrożeniem jest znalezienie kompromisu pomiędzy pełnym takim bezpieczeństwem, które jest utopią, a pomiędzy prowadzeniem biznesu.
Czy są prowadzone statystyki, które sektory w ogóle jakby też gospodarki najbardziej narażone są na tego typu działania?
Wiesz co, raczej te statystyki niestety w Polsce tak słabo istnieją, bo właśnie tak jak powiedziałem, firmy nie chcą się chwalić takimi łamaniami do siebie, póki nie muszą. Oczywiście trochę to RODO zmieniło, znaczy mówię o ochronie danych osobowych, ale tylko w przypadku wycieku danych osobowych mamy jakieś tam dane. Jeśli chodzi o same włamania do systemów, niestety takich danych nie ma, ale z drugiej strony firmy badawcze i tak jak my architekci widzimy i rozmawiamy, im większa firma, tym większe, tak powiem, ataki na siebie przyjmuje i patrząc na to, że zajmujemy się też jakby analityką śledczą, czyli reverse engineeringiem, czyli wydarzy się atak i jesteśmy zapraszani, można powiedzieć, do tego, żeby spróbować znaleźć, co zawiodło, jaki był wektor ataku, co tak naprawdę trzeba zmienić i tak dalej. I powiem, że im większa firma, tym więcej takich akcji można u nich mamy. Czyli im większa firma, tym jest bardziej podatna na atak, znaczy na atak, no na zainteresowanie cyberhakerów. Ale też z drugiej strony zauważamy, że firmy, których core biznesem jest internet, czyli e-commerce, czyli jakieś strony internetowe, coś co kupujemy w tej chwili, bez internetu nie da się żyć ani prowadzić działalności. Jasne. Praktycznie każda firma posiada jakiś tam, w jakiejś formie sklep internetowy. Jest narażona na atak, gdyż strony internetowe niestety bardzo często są słabo zabezpieczone. I ja oczywiście szanuję moich kolegów programistów, ale oni niestety często, ich wiedza na temat bezpieczeństwa i zabezpieczenia systemów, podatności, update'owania systemów jest stosunkowo... Znaczy oni mają tą wiedzę, żeby ich nie obrażać. Oni naprawdę mają tą wiedzę i szanuję ich, ale często dla nich wygodniejsze jest szybkość działania sklepu, szybkość produkcji i tak dalej, niż to właśnie cyberbezpieczeństwo, czyli pojawia się trochę ten konflikt wtedy.
Okej, rozumiem. Czy według ciebie ochrona w ogóle bezpieczeństwa IT to jest bardziej takie ciągłe wyzwanie, czyli szukanie, patrzenie jakby też jakie są trendy albo szukanie nowych możliwości, obserwowanie tego, jak ty patrzysz na nowe zagrożenia, czy troszkę to jest bardziej na zasadzie takiego monitoringu procesowych jakichś tam audytów i badania tego, co było i co można ewentualnie poprawić?
Wiesz co, najczęściej na wszystkich szkoleniach pokazywane jest to słynne kółko, cyberbezpieczeństwa, czyli wdrażamy system, tuningujemy go, obserwujemy, potem znowu tuningujemy, patrzymy i tak dalej. Cały czas taki właśnie proces audytu non-stop i zmiany. Tylko że najczęściej kolega, który też zajmuje się warsztatami bezpieczeństwa, którego miałem okazję się uczyć, zawsze powtarza, że cyberbezpieczeństwo to jest taki trochę wyścig zbrojeń. W sensie, że stoją dwie jakby różne strony. Z jednej strony ma być cyber architektów, cyber, ludzi od cyberbezpieczeństwa, czy właśnie architektów w ogóle, a z drugiej strony mamy cyberhakerów, które w tej chwili jest bardzo potężną branżą. I jedni i drudzy mają, no tak naprawdę prowadzą wojnę ze sobą. Oczywiście vendorzy jakby z rozwiązań security też patrzą, jakby starają się nam pomóc, wymyślić nowe systemy, na rozwój rozwiązania, znaleźć nowe zagrożenia. I taki wyścig zbrojeń trwa, więc nie można powiedzieć, że to jest audyt. To jest cały czas rozwój i patrzenie na te właśnie nowe zagrożenia, gdyż one się non-stop zmieniają. I to, co powiedziałeś, że te nowe zagrożenia w tej chwili jest tak, że parę lat temu, kiedy miałem okazję rozmawiać z dyrektorem bezpieczeństwa w dużym banku w Polsce, on powiedział wprost, że w tej chwili ich systemy bezpieczeństwa na dzień dzisiejszy są zbudowane, że 98% zagrożeń z internetu są w stanie zabezpieczyć, znaleźć, zmitygować te ataki. I te 98% kosztowało tam jakieś bardzo duże kwoty w walucie polskiej, ale powiedział, że te 2% pozostałe to jest niewiadoma i nieskończoność. Nie da się. Te 2% wykorzystują cyberhakerzy, a my próbujemy te 2% cały czas znaleźć i zabezpieczyć im. I to jest po prostu non-stop taki wyścig zbrojeń, o którym wspomniałem. I teraz ta nasza strona polega na tym, że niestety jesteśmy w defensywie. Nie atakujemy, my się bronimy. Więc tak, audyt i monitorowanie procesów jak najbardziej, ale też patrzenie na to, co się dzieje, na nowe podatności, nowe zdarzenia, nowe sposoby ataków. I wspominając na przykład gdzieś z drugą stronę, gdzie też jakby bardzo często obserwujemy no tą czarną stronę, gdzie można kupić na przykład usługi ataków, żeby wiedzieć, jak wyglądają ich, powiedzmy, możliwości i narzędzia. Mieszcząc z tego, że bardzo mocno nas zaskoczyło ostatnio, że zakupując atak na daną firmę, zresztą zakupowaliśmy, żeby nie powiedział na nas, żebyśmy zobaczyli, czy nasze systemy, czy my jesteśmy gotowi. No sami sobie wykonaliśmy pentest. Okazało się, że można mieć czat z konsultantem. Czyli, że tamta strona też odrobiła pracę domową i tam normalnie jest SLA, jest, można mieć właśnie, porozmawiać z konsultantem, zgłosić problem, oni go rozwiążą, double tickety się pojawią. Naprawdę powiem szczerze, że coraz bardziej strona ta cyberhakerstwa zaczyna przypominać normalny biznes. Więc oczywiście, czy jest on legalny, no to jest rzecz dyskusyjna, ale kraje, w których powiedzmy, z których się za to zakupuje, oni uważają to za składnik PKB, ma powiedzieć.
Okej, okay, no ale jakie to są kraje? To są, nie wiem, Ameryka Południowa, czy bardziej gdzieś tam Azja?
Wiesz co, raczej bym obstawiał, znaczy Ameryka Południowa też, ale nie tak mocno, jak wszyscy myślą. Tam bardziej jest ta druga ciemna strona, którą też wszyscy obserwują. Bo oczywiście ostatnio firma Deloitte pokazała raport, że branża cyberhakerstwa zarabia więcej niż branża handlem narkotykami. No, oczywiście nie wiem, skąd dane wzięli, bo ani jedna, ani druga branża jakoś raportów giełdowych nie przedstawia. Ciężko też wysłać ankietę do nich, żeby się odpowiedzieli, ile zarobili. Ale bardziej muszę przyznać, że bardziej strona Azji, bo mieliśmy okazję być w kraju, który jest znany z kopiowania, z produkcji różnych rzeczy. I mieliśmy okazję odwiedzić budynek takim, jaki jest, powiedzmy, Netia i zobaczyć zespoły hakerskie, nie white hackerów, tylko właśnie złe hakerskie. I oni naprawdę to
Ale przez
mają
przypadek udało wam się tam...
Nie, byliśmy zaproszeni tak naprawdę. Kolega, który mieszka tam i żyje i jest po tej ciemnej, można powiedzieć, stronie, zorganizował nam taką wizytę referencyjną. I okazało się, że ci ludzie mają godziny pracy, mają opiekę medyczną, mają taką kartę a la multisport. Także to jest cały biznes. I to jest naprawdę, ludzie, którzy przychodzą 8 godzin dziennie, dostają jakąś firmę, którą mają atakować i 8 godzin dziennie przez nie wiadomo jak okres czasu atakują. Więc to jest normalny biznes, to są normalne zmagania pomiędzy nimi a nami. No i czasem oni wygrywają, czasem my wygrywamy, więc jeśli oni wygrywają, no to ta polityka, co zrobić jak wygrają, no niestety jest potrzebna.
No to taki sprzedałeś temat, który rzeczywiście, który kompletnie w ogóle jakby też wcześniej nie myślałem, że jest to tak zorganizowane, bo miałem też takie pytanie w głowie, jak rozpocząłeś jakby też tą naszą dzisiejszą rozmowę, że tak naprawdę kto właściwie, jaki ma cel tak naprawdę włamywania się, jakby też prowadzenia jakby też tych ataków hakerskich? Czy to jest wszystko robione tak naprawdę bardziej na zlecenia, czy to jest bardziej robione na to, żeby zarobić po prostu niebotycznie dużą kasę? I czy rzeczywiście nie ma takiego globalnego, takiego prawa, które by właśnie ścigało bez względu na to, gdzie po prostu ktoś się mieści, no takie osoby, które robią takie procedery, tak?
Kiedyś na Politechnice Warszawskiej były tak zwane technologiczne czwartki i dyskutowaliśmy na temat różnych, powiedzmy, rzeczy i były te zagrożenia, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja, różne rzeczy były. I nasz profesor zawsze powtarzał, że jeśli istnieje jakiś problem, należy się zastanowić nad jego genezą, skąd się wziął.
No właśnie.
Hakerstwo kiedyś to była pewna rodzaju pasja, w sensie ludzie, którzy byli bardzo dobrymi programistami, właśnie DevOpsami później oni się wywodzą, robili to dla, można powiedzieć, dla fanu, żeby udowodnić, że się da, że można. Potem nagle odkryto, że to są bardzo fajne pieniądze tak naprawdę, bo tak naprawdę w tej chwili rzeczą, która najwięcej kosztuje, najwięcej można zarobić, to jest nasza tożsamość, czyli ukradzenie tożsamości powoduje generowanie pieniędzy, mówiąc wprost. Tak. Oczywiście można się ubezpieczyć, banki i tak dalej, wszystko jak najbardziej działa, ale tak naprawdę to zrobiło się biznesem. I ransomware i wszystkie te jakby podejście całe powoduje to, że w tej chwili włamania są tylko albo po okup, mówię to o bitcoinach i tak dalej, albo po to, żeby ukraść dane i je sprzedać, albo zaszantażować firmę. W jakikolwiek sposób powoduje to, że tak naprawdę chodzi o pieniądze. Niestety to stare powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, niestety tu się bardzo mocno sprawdza.
Okay.
Czyli że w tej chwili jest to po prostu biznes. Jest to naprawdę duży biznes i patrząc na to, ile zarobiono na tych pierwszych atakach ransomware'owych, czy tutaj mówię o Patreon na kraj, to były naprawdę bardzo konkretne pieniądze i dzięki myślę, że nim tak naprawdę to cyberhakerstwo jeszcze bardziej się rozwinęło, bo im więcej płacimy okupu, czym firmy płacą okupy, to napędza ciemną stronę. I tutaj nie wspominając o kraju, który jest trochę separowany, mieści się też w Azji, który jednym ze swoich źródeł dochodu właśnie ma cyberhakerstwo. Źródło dewiz, mówiąc delikatnie. Więc odpowiadając wprost, tak, tutaj chodzi o pieniądze, po prostu. Nasze dane to są nasze pieniądze.
Okej. No to jest trochę potwierdzenie też tego, co w jakiś tam sposób też się domyślałem i jak myślałem, że tak naprawdę funkcjonuje trochę ten system. No powiedz mi, czy ty jesteś w stanie, może właśnie, no powiedziałeś, że w Polsce tak naprawdę jest bardzo mały dostęp do danych statystycznych, ale z waszych też doświadczeń albo z rozmów tak naprawdę też z kolegami z innych firm albo ze środowiska waszego, jaki procent firm w Polsce posiada no, dobre praktyki zabezpieczeń od strony właśnie też cyberataków i tak naprawdę czy jest taki minimalny standard, przy którym możemy się czuć pewni, bo większość firm myśli sobie, że są jakieś antywirusowe, nie wiem, w pocztach elektronicznych, jakieś firewally i tak naprawdę to tylko wystarczy.
So, jeśli chodzi o praktyki, zauważamy, że coraz więcej firm ma dobre praktyki i im więcej szkoleń prowadzimy, tym klienci mówią nam wprost, że to już zrobili, to już robią, o tym myślą, to projektują. I coraz bardziej to zaczyna być widać. Niestety wywodzi się to z tego, że tak jak w zeszłym tygodniu miałem spotkanie u klienta, który powiedział mi wprost, mieliśmy włamanie, zaszyfrowano nam dyski i jedynym wyjściem było zapłacenie okupu. I to zrobiliśmy. Więc niestety coraz więcej firm doświadczyło ataku na podstawie tego, zaczyna budować polityki bezpieczne, zaczyna to myśleć. Okay. Oczywiście jakby można powiedzieć, że firewall, antywirus i tak dalej. I to jak najbardziej, ja zawsze mówię, że im więcej systemów trochę bezpieczeństwa w różnych wektorach, tym lepiej dla klienta. Ale to jest tak, że należy mieć wspólną politykę tych systemów. W sensie wiedzieć, że one się integrują i współdziałają ze sobą, a nie wzajemnie sobie przeszkadzają na przykład. Oczywiście stary dowcip, który mówi, że należy mieć 3 antywirusy na komputerze, czyli amerykański, żeby patrzył, co robi, rosyjski, żeby patrzył, co robi amerykański patrzył, co rosyjski i szwedzki, żeby obserwował oba.
Okay.
Oczywiście tego nie za bardzo polecam, 3 antywirusy na komputerze, bo to był dowcip ze starych czasów, ale polityka, czyli taka best practice i Netia jakby wypracowaliśmy z klientami coś takiego, co nazywamy modelem referencyjnym, czyli system, do którego w pewien sposób jesteśmy w stanie dojść z czasem u klienta, zajmuje czasem pół roku, czasem rok, czasem 2 lata, i który rozwiązuje nie wszystkie, tak jak powiedziałem, tylko część problemów, tą większą część problemów. Jesteśmy w stanie tym systemem większość tych zagrożeń zmitygować i nie zabije to pracy firmy, tak? W sensie nie będzie to bardzo uciążliwe dla użytkowników. Ale te praktyki też w pewien sposób powodują ten jakby model referencyjny powoduje pewien standard, w sensie, że jeśli wszystkie firmy dojdą do tego standardu, załóżmy, że nagle wszystkie firmy w Polsce ten model referencyjny zaczynają używać, to ten standard po stronie hakerstwa, czy cyberhakerów zostanie zauważony i znajdą sposób ataku na ten schemat. Mhm. Więc w tym momencie znowu praktyka będzie musiała się zmienić. Znowu będzie kolejny system, który trzeba będzie tego dołożyć, żeby ochronić się przed nowym atakiem. Więc niestety wyścig zbrojeń trwa, ale praktyki jak najbardziej są na rynku i każdy i producent, i architekt bezpieczeństwa ma swoje jakieś tam pomysły. Ważne, żeby one pasowały właśnie do firmy. No bo co innego jest dla, nie wiem, branży energetycznej standardem powinno być, co innego dla firmy, która sprzedaje coś w internecie, a co innego dla firmy, która jest, nie wiem, firmą architektoniczną albo projektową, której dane, jeśli wyciekną, może spowodować jakiś konkretny uszczerbek dla biznesu. Więc w tym momencie do każdej branży schemat jest trochę inny i należy, nawet w danej branży schematy są inne. Mhm. Więc jakby to, że to, co kiedyś powiedziałem innemu klientowi, to, że kolega, który pracuje w innej branży, w tej samej branży, ale w innej firmie ma takie systemy bezpieczeństwa, nie oznacza, że one u nas sprawdzą się identycznie dobrze jak u niego. Mhm. No, po prostu inna skala.
Tak, no inna skala i to, co też mówiliśmy na samym początku, że jest wiele różnych jakby też czynników, które decydują o tym, czy coś się tak naprawdę, czy jakiś atak się powiedzie, czy nie powiedzie, albo tak naprawdę, czy gdzieś jest coś zabezpieczone mniej lub bardziej, nie? Okej, okay. Powiedz mi, czy oprócz tak naprawdę takich standardów trochę technicznych, mówię tutaj takich offline'owych, czyli jakieś odpowiednie sprzęty, czy jakieś odpowiednie serwery, które mają klienci, to tak naprawdę jest też trochę też druga strona i ty już trochę o tym wspomniałeś, o sklepach jakichś, czyli o e-commerce'ach. W sumie e-commerce to nie tylko jakby też sklepy, ale to są jakby też systemy całe, jakby też płatności. No i pytanie jest takie, czy jest możliwość zbudowania takiego najmniej inwazyjnego tak naprawdę też dla działania takiego spokojnego jakby też systemu, który zabezpieczy e-commerce, czyli sektor, w którym rzeczywiście no pieniądze przechodzą milionami dziennie.
Moim zdaniem się nie da. Mhm. W sensie, że system za każdym razem w jakiś sposób będzie inwazyjny dla osoby siedzącej na samym końcu i pracującej, albo dla systemów bankowych i tak dalej, będzie w pewien sposób inwazyjny. W sensie będzie go ograniczał i to ograniczenie trzeba znać, mhm. A raczej rozumieć od strony architekta bezpieczeństwa i administratora systemów, te polityki, które naruszają, które nas ograniczają, muszą być znane, ale one muszą być znane tylko i wyłącznie osobie, która konfiguruje polityki, która z tego systemu używa, bo jeśli ktoś zna skonfigurowanie polityk, to wie, jak je przełamać, więc to jest takie trochę pierwsze ograniczenie. Innym zupełnie ograniczeniem jest w tym momencie zbudowanie systemu, który będzie w stanie chronić użytkowników, nie zaburzając ich pracy. Czyli ten taki konflikt interesów, o których już rozmawialiśmy. Jest parę systemów i sposób konfiguracji, który pozwala to, że będziemy edukować tego klienta siedzącego na samym końcu. W sensie, że podnosimy jego świadomość zagrożeń, uczymy go myśleć i mimo, powiedzmy, takiego lekkiego braku zaufania do niego, staramy się dawać mu coraz większe prawa, żeby coraz więcej mógł zrobić. Przy okazji cały czas go szkolimy. Niestety statystyki pokazują, statystyki wewnętrzne można powiedzieć Netii, bo mamy system taki phishingowy, który wykonuje ataki mailowe, można powiedzieć, na nas, na naszych klientów, którzy zakupili taką usługę. Mhm. I ten system jakby, on powoduje to, że próbuje wyciągnąć dane od użytkowników. Tam oczywiście jest socjotechnika, ataki są bardzo fajnie przygotowane. Mhm. I niestety jest tak, że przy pierwszym ataku na daną firmę, czy to powiem też, że na Netie i na innych klientów, statystyka, że udało nam się wyciągnąć dane, to jest oscyluje wokół 60%. O. Czyli 60% użytkowników podzieliło się na przykład swoimi danymi logowania, jakimiś hasłami, bo myślała, że to na przykład zespół IT. Mhm. Na przykład. Mhm. I ucząc powoli klientów, znaczy klientów, mówię, tej firmy i użytkowników tej firmy, jesteśmy w stanie zejść do mniej więcej 30-35% nam się udało zejść. Mhm. Wydawałoby się, że to słaby, tak powiem, odsetek, ale tak naprawdę z tam 30-35% to jest naprawdę bardzo dobry wynik, ale wiem, że to też na przykład z rotacją firmy, o tym, że ludzie zapominają, a my te ataki ponawiamy w cyklach, nie wiem, rocznych, więc przez rok dużo ludzi zdążą zapomnieć. Też oczywiście wysyłanie ataków na przykład w piątek o godzinie 16 powoduje to, że człowiek jest zmęczony całym tygodniem i chce iść do domu i myśli o innych rzeczach i wtedy dla świętego spokoju nawet nie czyta maili, tylko po prostu robi to, żeby mieć święty spokój. Więc zmęczenie, jakby wysyłanie tych ataków w odpowiednim czasie powoduje no, takie błędy. I z tego też dokładnie korzystają cyberhakerzy, więc to jakby nie jest to złe z naszej strony, że tak wykorzystujemy, tylko po prostu oni też z tego korzystają. I więc no tak, wykorzystujemy podatności ludzkie i w tym momencie jakby budowa takiego systemu, który nie będzie ograniczał użytkownika i powiedzmy systemu działającego e-commerce versus będzie go w pełni zabezpieczał jest niestety niemożliwa. Da się znaleźć pewne kompromisy, ale cały czas zawsze powtarzamy wszystkim klientom, że jedną z rzeczy najważniejszych i to wniosło na przykład RODO i ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jest logowanie. Jeśli nie ma się danych z logowania, czyli nie wiemy, co się wydarzyło, nie jesteśmy w stanie, tak jak robimy reverse engineering jakiegoś włamania, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co się wydarzyło, dlaczego i jak zabezpieczyć system następnym razem, bo ten następny raz się wydarzy. Więc w tym momencie jakby trzeba logować, niekoniecznie blokować część rzeczy, ale logować. I tak samo działają na przykład systemy bankowe, jeśli chodzi o wycieki informacji. Działają w ten sposób, że najpierw one logują zdarzenia i uczą użytkowników, że robią źle, a dopiero później zaczynają blokować. To jest taka właśnie edukacja. I edukacja klientów jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, żebyśmy w ogóle mogli wygrać z tą stroną cyberhakerstwa, gdyż bardziej wyedukowany człowiek siedzący przy komputerze, tym mniej błędów zrobi. Więc chyba edukacja w tym momencie.
Okej. No bardzo dobrze. No edukacja jest, myślę, że jednym z takich bardzo ważnych w ogóle też elementów funkcjonowania biznesu w każdym sektorze, a szczególnie takich tak naprawdę trochę też sektorach też takich technologicznych albo takich, które mają rzeczywiście bardzo mocny wpływ no, na bezpieczeństwo, tak, użytkowania też tego wszystkiego. Doskonale wiemy o tym, że funkcjonując w internecie, nawet jako osoby prywatne, czy tak naprawdę nawet jeżeli jesteśmy zatrudnieni w jakiejś firmie, tak, czyli jeżeli korzystamy z internetu, korzystamy z jakichś systemów, które tam są, to powiedz mi, czy przez to, że coraz więcej systemów na przykład przenoszonych jest do chmury, coraz więcej systemów jest działa na zasadzie, jakby też albo rozwiązań działa na zasadzie SaaS-owych, według ciebie korzystanie z tego typu rozwiązań ma większe prawdopodobieństwo narażenia na wyciek jakichś danych niż korzystanie na przykład z lokalnego jakiegoś oprogramowania, który mimo wszystko też jest podłączony gdzieś tam do internetu, bo potrzebuje jakiś tam spiąć się z jakimiś tam rzeczami, no ale trochę inaczej jakby też funkcjonuje.
Sam w sobie, czy to będzie tak naprawdę chmura publiczna, czy to będzie chmura prywatna, bo tak naprawdę w tej chwili mówimy o tych dwóch jakby rozwiązaniach. Rzadko klienci w tej chwili mają indywidualne serwery, tylko używają wirtualizacji. Czy to jest tu, czy tu, tak naprawdę tak perymetr, przełamanie perymetru bezpieczeństwa w SaaS-ie jest podobne jak wirtualizacja. Oczywiście moi koledzy od wirtualizacji się ze mną nie zgodzą i powiedzą, że przełamanie chmury prywatnej jest trudniejsze. Po części mają rację, tak? Ale z drugiej strony dalej jest to wystawione do internetu, więc korzystając z tego internetu można się włamać czy tu, czy tu. I niestety, to co wspomniałeś, im więcej danych, bo jakby nasze dane nie tylko są w systemach. Dużo danych niestety przepływa przez internet, mimo używania tak naprawdę szyfracji, czyli SSL-a i w ogóle metod szyfracji. Dużo da się dowiedzieć tak zwanym zbieraniem white informacji, bo ludzie bardzo często publikują o sobie wiele rzeczy, na przykład takim przykładem była ta afera Cambridge'a, jeśli tutaj mówię o Facebooku. To jest taki bardzo już taki ewidentny przykład, że publikowanie danych o sobie w internecie, no, należy mieć zdrowy rozsądek w tym. Większość inżynierów bezpieczeństwa, którzy zajmują się podatnościami i w ogóle systemami, nie posiada kont na Facebooku. Ja również należę do tego grona, czyli jak to koledzy się śmieją, nie istnieje, bo nie mam je na Facebooku. Nie czuję się specjalnie tym urażony, ale faktycznie Facebook jest olbrzymią kopalnią informacji, jeśli tutaj powiem najpierw o tej części firmowej, może skupię się przez chwilę na niej, że jeśli chcemy się mamy zespół pentesterów, którzy włamują się do firmy oczywiście na ich zlecenie, pierwszym naszym krokiem, żeby znaleźć informacje o firmie i tak dalej, to jest Facebook, w ogóle media społecznościowe. Dowiadujemy się wtedy bardzo dużo o pasjach firmy, pasjach ludzi, którzy pracują w tej firmie, możemy znaleźć sposoby ataków, no bo jeśli wiadomo, że na przykład ktoś obserwuje, załóżmy, nie wiem, jest zapalonym wędkarzem, załóżmy. I teraz wysłanie mu na maila firmowego, przygotowanego maila na temat promocji w sklepie jakimś tam na wędki i różne inne rzeczy, akcesoria wędkarskie, zdecydowanie podnosi atrakcyjność tego maila, bo ktoś może wejść do tego sklepu, może chcieć obejrzeć oferty, może chcieć coś kupić. Więc w tym momencie przygotowanie takiego maila jest dużo prostsze. Z drugiej strony, jeśli wiemy, bo na przykład możemy przejrzeć z jakiej przeglądarki, z jakiego komputera, z jakiego systemu korzysta klient, możemy przygotować na niego atak na tym sklepie. Więc w tym momencie propagowanie informacji o sobie na Facebooku podnosi naszą atrakcyjność cyfrową. Z drugiej strony podnosi naszą atrakcyjność cyfrową dla firm reklamodawczych, no bo im więcej danych o nas, tym można przygotować nam właśnie reklamy, na przykład o danym sporcie wędkarskim. A z drugiej strony, jeśli zaczniemy coraz więcej propagować informacje o sobie, mówię tu o osobach prywatnych, tym łatwiej jest znaleźć informację, że na przykład lecimy albo jesteśmy na urlopie. I tutaj chciałbym zdementować to, że ludzie stojący po drugiej stronie barykady, czy mówię tutaj o ludziach już zajmujących się stricte bezpieczeństwem, można, a raczej na przykład włamaniami. Oni również korzystają z Facebooka. Jeśli upatrzą sobie nie, fajny samochód, fajny dom, to również będą obserwować Facebooka tej osoby. Mhm. Więc propagowanie takich informacji delikatnie powinno być ograniczone. Więc bezpieczeństwo, ten nasz ślad cyfrowy w internecie powoduje, że im więcej tych danych, tym stajemy się coraz mniej bezpieczni. My i nasza tożsamość. Niestety nie da się tego ograniczyć, bo słynnym przykładem była firma, która napisała reklamę, że jeśli chcesz zabezpieczyć się przed hakerami, to korzystaj z VPN-a i będziesz niewidoczny dla hakerów. Oczywiście pisanie takich rzeczy w internecie powoduje to, że hakerzy chcą mówią sprawdzam, i pierwszą rzeczą, którą zrobili, to włamali się do tej firmy, ukradli certyfikat cyfrowy po to, żeby ukraść dane logowania użytkowników. Więc tak powiem, przede wszystkim zdrowy rozsądek. Chyba to wszystkim polecam i dyrektorom firm, i osobom pracującym w firmach, i osobom prywatnym. I polecam, tutaj też dodam jako inżynier bezpieczeństwa, polecam jedną rzecz, używać menadżera haseł. Nie mówię tu stricte o przechowywaniu haseł, ale też o generowaniu haseł, bo bardzo często jedna osoba używa tego samego hasła do 100 systemów, do systemu bankowego, do systemu logowania się do pracy, do hasła do telefonu, tak, wszystkie i tak, tak dalej. I to są to hasła typu, nie wiem, dziubek raz, dwa, trzy, nie wiem, rok urodzenia, ostatnie ferie, na przykład, nie wiem, Włochy 2018, cokolwiek. Generator haseł ma dwa zadania. Pierwsze to zapisuje hasła, które używamy do danego systemu, je podpowiada, a drugą rzecz, którą robi, generuje te hasła. Czyli te hasła są takie, że metodą słownikową albo prostą metodą nie da się je złamać. A jeśli ktoś złamie to hasło do jednego systemu, to nie powoduje to, że użyje tego hasła w 100 naszych systemach. Więc to z reguły wszystkim polecam. Także tobie też polecam przy okazji.
Jak najbardziej tak. Natomiast powiem ci, że z hasłami to jest rzeczywiście w ogóle też problem w dzisiejszych czasach, ponieważ no jest wiele, czy to sklepów właśnie, czy to jakichś aplikacji, z których korzystamy, które pozwalają nam. Ja też mocno pracuję w obszarze marketingu, tam już w ogóle aplikacji jest od groma, z których można korzystać. Każda jest jakaś tam wyspecjalizowana i wszędzie gdzieś tam trzeba jakieś tam konta pozakładać. No i to jest, staje się problematyczne, tak. Żeby wszystko jakby też nad tym zapanować. Ja tam mam jakieś tam swoje osobiste jakby też systemy, które pozwalają mi bardzo mocno jakby też nadawać nowe sobie hasła albo całkowicie je tak jakby też oddzielać. Natomiast jest to problem, faktycznie jest to problem. A poruszyłeś też takie zagadnienie, które płynnie od razu chciałem zapytać ciebie, bo miałem to w kolejnym punkcie, o tych śladach cyfrowych, o tej aferze jakby też Cambridge Analytica, tego typu zagadnieniach. Powiedz mi proszę, czy to jest tak, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie, od momentu tak naprawdę, kiedy w ogóle wejdziemy już nawet na pierwszą stronę jakąkolwiek internetową, na największy portal horyzontalny, które są, to zostawiamy te ślady cyfrowe po sobie. I powiedz teraz tak, czy to jest tak, że powinniśmy się czuć w jakiś tam sposób zagrożeni, czy bardziej powinniśmy się czuć inwigilowani trochę, ale musimy po prostu do tego przywyknąć, bo inaczej się nie da. Bo tak funkcjonuje internet.
Tak funkcjonuje internet. Nawet nie sprzedam tajemnicy politycznej, ale wszystkie nasze ruchy internetowe, tutaj mówię o prowajderach nowych internetowych, tak jak Netia, loguje wszystkie nasze zdarzenia. To jest wymóg prawa polskiego, znaczy międzynarodowego, że wszystkie nasze dane logowania, co robiliśmy, gdzie chodziliśmy, są logowane. Tutaj już trochę jest to efekt tej ustawy antyhazardowej, którą polski rząd wprowadził na temat blokowania stron, ale to też spowodowało jakby wzrost tego świadomości firm internetowych i no można powiedzieć systemów bezpieczeństwa na temat, co robią użytkownicy. Więc od momentu uruchomienia internetu twoje zdarzenia, twoje rzeczy są logowane. No i tego nie za bardzo da się ominąć. Wspomniałem tu o VPN-ie, że można się logować i wychodzić gdzieś przez bramkę jakąś VPN-ową i mieć, powiedzmy, wspólny adres z 100 użytkownikami, ale dalej jakby ten ślad cyfrowy zostanie. No bo na przykład wyjdziemy z tego VPN-a, zalogujemy się, załóżmy, nie wiem, do Facebooka, co wspomniałeś o Cambridge'u, albo zalogujemy się, nie wiem, do Gmaila i ten ślad cyfrowy już istnieje, bo jest powiązany adres IP tego VPN-a z naszym kontem. Już wiedzą, że to my. Więc tego śladu cyfrowego no, da się ominąć. No tutaj dam przykład, jeśli chcesz być całkowicie transparentny od internetu, to najlepiej z niego nie korzystaj, a drugi przykład no to kupić zupełnie czyste urządzenie, zupełnie powiedzmy czystą kartę dostępu do internetu, ona oczywiście będzie monitorowana pod kątem naszego dostępu do internetu, zrobić na niej VPN-a i wychodzić do internetu, nie logować się do Facebooka, nie korzystać ze sklepów, w żadnej swojej tożsamości, tylko pytanie po co na sam koniec. No bo nie będziesz mógł napisać maila, nie będziesz mógł nawet wrzucić posta, nie wiem, na Facebooka, nie będziesz mógł się zalogować do żadnego systemu, tak jak mówiłeś, marketingowego swojego, żadnego systemu, tylko będziesz przeglądał, nie wiem, ogólnie portale, które też będą ładować ci cookiesy i będą cię śledzić. No, można. Oczywiście, że można, więc tylko dalej zostaje pytanie po co, a najważniejszą w tym momencie rzeczą, ten ślad cyfrowy po nas zostanie. Tylko ten ślad cyfrowy z jednej strony jest rzeczą, która faktycznie jakby buduje naszą tożsamość. To na tym najwięcej w tej chwili zarabia firma Google, bo najwięcej zarabia właśnie na tych reklamach, świadomości cyfrowych użytkowników i tak dalej. Tak, to jest dla nich największy biznes. A z drugiej strony pytanie, czy to dla każdego użytkownika jest złe. No bo załóżmy, że wspomniana już branża wędkarska. Jestem wędkarzem, szukam jakiejś konkretnej wędki, którą mam upatrzoną. Szukam ją na Facebooku, w różnych sklepach internetowych i na przykład firma Google to widzi, bo korzystam z jej przeglądarki. Jej przeglądarki, wyszukiwarki, więc oni to widzą. I na przykład okazuje się, że po 2-3 dniach jest promocja w jakimś sklepie na tą wędkę, którą ja chciałem. I wchodzę na przykład, nie wiem, załóżmy na jakiś portal polski, nie w ogóle branżowy, tylko w ogóle polski portal, chcę przeczytać wiadomości i widzę baner z reklamą tego sklepu, wystawioną przez Google'a, że ta wędka jest na przykład, nie wiem, 200 zł tańsza. Czy to jest źle? No, z jednej strony tak, no bo ktoś poznał moje preferencje, a z drugiej strony mi pomógł, bo kupię coś, co chciałem, trochę taniej. Więc z jednej strony płacimy naszymi tożsamościami, tym, co naszymi pasjami, naszymi zainteresowaniami, versus za to, żeby ktoś no, próbował nam pomóc i spełniał nasze rzeczy, które chcemy. Więc to jest taka trochę dyskusja, czy chcemy być inwigilowani, żeby ktoś o nas wiedział i żeby nam pomagał, czy chcemy być takim właśnie samotnikiem w internecie i niczego nie wiedzieć, niczego nie pokazywać. Niestety wszyscy w tej chwili mamy na przykład smartfony i mamy aplikacje i te aplikacje nas śledzą. Tutaj mówię o takim już fizycznym śledzeniu też. Mówię tutaj o platformach, które służą do uprawiania sportu, że monitorujemy jak często ćwiczymy, jak co jemy i tak dalej. I one właśnie patrzą na nasze GPS, patrzą, gdzie jesteśmy, o której wstajemy, o której się kładziemy i tak dalej. Z jednej strony pomagają nam, bo nas motywują, pomagają nam z dietą i tak dalej, a my płacimy za to swoimi danymi. Więc gdzie znaleźć środek? No tak. Chyba go nie ma. Mhm. Ale Cambridge był bardzo ciekawym. To muszę przyznać, że dobry temat był generalnie.
No zdecydowanie. To jest jeszcze taki drugi jest taki wątek. Nie wiem, czy jakby też o tym słyszałeś, ale jeden z Polaków, który pracuje na jakimś jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Nie chcę przekręcać się nazwiska teraz, ale w pewien sposób troszeczkę gdzieś tam powiązywany jakby też z tą aferą, bo miał propozycję. On opracował w ogóle jakieś tam systemy, które Cambridge Analytica kupiła. Później tak naprawdę chciał Cambridge Analytica go zatrudnić, ale tak naprawdę on się też z tego wycofał. No ale gruby temat z tej Cambridge Cambridge Analytica wyszedł. Teraz tak naprawdę trochę powiem ci, że pokłosiem też tego Cambridge Analytica, tej całej afery, jest to, że Facebook bardzo mocno tak naprawdę dba, albo stara się przynajmniej szukać tak, dostępu do API. I teraz pewnie jest historia polskiej firmy Brand24, które pewnie gdzieś tam słyszałeś, że zostało im troszeczkę w nie fair sposób przedstawiona jakby też ich aplikacja na jakichś tam łamach amerykańskiego żurnala.
Tak,
no i mają troszeczkę jakby też kłopoty jakby też biznesowe z tym związane. No ale to jest trochę jakby też pokłosie też tego wszystkiego, co tam się działo. A tak jak ty wspominasz o tym, o wielu rzeczach związanych z cyberbezpieczeństwem się nie mówi i podejrzewam, że no Facebook, który jest drugi po Google, po prostu największym takim prowajderem, jeśli chodzi o usługi dostępu do sieci i najwięcej kasy tak naprawdę no, ma z reklam, to tak naprawdę podejrzewam, że tam setki tysięcy są jakieś tam próby włamań.
Wysłucham tylko jedną ciekawą rzecz, o której się nie powiedział przy Cambridge i później się też nie mówi, że na podstawie tego, co się wydarzyło na Facebooku, wtedy z Cambridge, zostały zbudowane, część firm bezpieczeństwa zbudowało algorytmy, które korzystają z podobnych mechanizmów, co Cambridge skorzystał. W sensie, że jest podłączany algorytm, znaczy podłączany jest system do serwera pocztowego. Mówię tu o Office 365, o wszystkich serwerach pocztowych typowej firmy. Jest uruchamiana analityka i czytane wszystkie maile, wypowiedzi i tak dalej. I one szukają anomalii, nie szukają jakby konkretnej rzeczy, tylko korzystając właśnie z algorytmów i tam powiedzmy z uczenia maszynowego, szukają anomalii, pokazują firmie rzeczy, które odstępują od pewnej reguły. Więc jakby ten Cambridge, z jednej strony oczywiście tutaj można dyskutować, czy dobrze, czy źle, ale z drugiej strony jakby dał początek nowym systemom bezpieczeństwa w tym momencie, mówiąc wprost. Więc to jest też, by było ciekawe.
Okej. No zdecydowanie. Wiesz co, poruszyłeś kwestię też algorytmów i chciałbym się ciebie o coś takiego zapytać, ponieważ tutaj rozmawiamy na temat przyszłości biznesu i tego, w jaki sposób się zmienia, jak będzie być może wyglądał w najbliższych latach. I powiedz mi, czy według ciebie algorytmy, które jest w stanie tak naprawdę stworzyć w pewien sposób obszar machine learningu czy jakiejś tam sztucznej inteligencji, mogą wyprzeć, albo inaczej, nawet mogą bardziej wesprzeć waszą pracę jako ekspertów od cyberbezpieczeństwa?
Wiesz co, jest takie, znaczy Netia ma SOC, czyli Security Operations Center, czyli coś, co jakby siedzą ludzie, to są ludzie, to nie są systemy, to są ludzie, którzy wspierają naszych klientów. I teraz my już korzystamy z tych algorytmów w tej chwili. I te algorytmy wspierają pracę i administratorów, i ekspertów bezpieczeństwa po to, żeby po pierwsze znajdywać rzeczy, które są właśnie anomaliami, a z drugiej strony, żeby pomagać im konfigurować systemy, czyli te algorytmy skanują systemy bezpieczeństwa i znajdują rzeczy, które zostały źle skonfigurowane albo źle działają. Więc te algorytmy nie sądzę, że one będą wypierać. One będą wspomagać, bo na samym końcu to człowiek będzie podejmował decyzję, no bo system nie będzie wiedział, że na przykład dam ci bardzo prosty przykład. Załóżmy, że mamy system księgowy, który został zaprojektowany, zbudowany, oprogramowany w latach 90. i działa do dnia dzisiejszego. Działa na starych systemach, nieupdate'owanych, niepatchowanych, w ogóle koszmar bezpieczeństwa. I teraz algorytm bezpieczeństwa, skanując ten system, znajdując potężną ilość podatności, jeśli miałby podejmować decyzję, od razu go wyłączę. No, firma bez systemu księgowego raczej to słaby pomysł. Ale człowiek, który będzie wiedział, że ten system działa, podejmie inną decyzję. Drogi algorytmie, zabezpiecz ten system najbardziej jak się da, ale go nie wyłączaj. Zabezpiecz go, żeby nie było do niego dostępu z zewnątrz. Patrz, czy jakieś dziwne ruchy pomiędzy nie są. Czyli algorytm przeskanuje i sam by go wyłączył. Ale razem z użytkownikiem, który jest świadom jakby otoczenia biznesowego, całego działania, ten algorytm będzie go wspomagał. Więc wydaje mi się, że to nie będzie zastępstwo, tylko właśnie nie wykluczenie, tylko cały czas pomoc. Człowiek na samym końcu będzie podejmował decyzję. Algorytm dostarczy mu dane.
A według ciebie jak będzie wyglądał jakby też temat badania albo inaczej dbania o terabajty danych? No bo tak naprawdę coraz więcej produkujemy tych danych. Czy przez to, że tak naprawdę, tak jak przed chwileczką o tym wspomnieliśmy, będziecie mieć wspomaganie w postaci dobrych algorytmów, dobrych maszyn, które sprawdzają też to wszystko, czy dzięki temu nie ma za bardzo jakby też znaczenia, że tych danych będzie coraz więcej i tych potrzeb tak naprawdę też de facto będzie coraz więcej, bo coraz więcej będzie akcji podejmowanych przez użytkowników sieci.
Ilość danych bardzo mocno ogranicza działanie systemu bezpieczeństwa. Im więcej danych musimy przeskanować, im więcej danych musimy zabezpieczyć, te nasze systemy stają się mniej wydajne. Mhm. I jakby wzrost tych danych.
No tak.
Nie pamiętam, która to firma, ale pokazała raport, że w 2025 ilość danych, które zostanie wyprodukowana w tym roku, byłaby taka, że gdyby nagrano wszystkie dane na płyty DVD, to ich wysokość sięgnęłaby księżyca. Jestem w stanie w to uwierzyć, patrząc po ilości danych, które odkładają się w naszym cloudzie i z tym, co widzimy u klientów. I teraz zabezpieczenie takiej ilości danych zaczyna być delikatnym koszmarem, no bo wiąże się z kosztami, wiąże się z tym, że firmy oczekują, że te dane będą non-stop dostępne, bo to, że zapiszemy gdzieś dane, to są dwa algorytmy. Pierwszy to jest taki, że musimy mieć do nich szybki dostęp i zawsze, a drugi jest taki, że co zawsze pytamy klientów, które dane są krytyczne, żeby tylko przechowywać te dane najbardziej krytyczne, zabezpieczyć je. I dostajemy zawsze tą samą odpowiedź. Wszystkie. Więc w tym momencie dyskusja z klientem, że dane biznesowe są takie albo takie i tak dalej, nie licząc tego, że w tej chwili firmy używają systemów i algorytmów właśnie, które patrzą na, szukają zduplikowanych danych, bo jeśli dany plik, załóżmy, który waży tam nie 60 kilo, wystąpi 600 razy, to już jest konkretna wartość, więc lepiej ten plik przechować w jednym egzemplarzu, w jednym miejscu i dać go w 600 razach jako link, niż go przechowywać w tych 600 razach. Więc firmy starają się ograniczać tę ilość danych, ale nie sądzę, że to się wydarzy, więc wzrost i właśnie danych, terabajtów danych i wzrost ich używania powoduje to, że systemy bezpieczeństwa niestety mają problem z tym i to idzie jako impact na nie, bo coraz więcej tych danych muszą przesyłać. Tutaj dodam jedną rzecz, bo dane są w tej chwili, to co wspomniałem, są szyfrowane, więc im więcej danych przesyłamy, im więcej danych musimy deszyfrować, analizować, tym systemy bezpieczeństwa stają się wolniejsze, są coraz większe i powodują impact na biznes. Więc im więcej danych biznes produkuje, tym nam jest to trudniej zabezpieczyć.
No tak, to jest trochę takie niekończąca się historia pewnie i będzie cały czas i pewnie dopóki nie, znaczy inaczej, nie da się w ogóle też tego zatrzymać tak naprawdę. Wiadomo, że będą coraz szybsze, coraz lepsze gdzieś tam maszyny wymyślane do tego, żeby coraz lepiej pracować, coraz lepiej jakby też funkcjonować. No ale dane w ogóle i o tym, o czym rozmawiamy, bo tak naprawdę złotem, albo inaczej nawet ropą, niektórzy określają, że ropą XXI wieku są tak naprawdę dane i dostęp do tych danych, to tak naprawdę zabezpieczenie tych danych też jest ogromnie istotne i zawsze tak naprawdę firmy, przynajmniej te, które zależy na zabezpieczeniu tych danych, no będą wykładały niemałe pieniądze do tego, żeby te dane zabezpieczyć.
Tak, zdecydowanie masz rację, bo w tej chwili, tak jak wspomniałem, to na przykład firma Google zarabia najwięcej na naszych danych. To jest kura znosząca złote jajo, więc naprawdę dane, twoje, moje, wszystkich użytkowników, to są ich pieniądze.
Tak, dlatego nawet też to jest taki jeszcze inny taki aspekt związany z danymi, dlatego nawet firmy, które produkują samochody te autonomiczne, one też na przykład wchodzą też w obszar testowania tych rozwiązań, ponieważ zbierają tam dane jeszcze bardziej mocno o użytkownikach, bo tak naprawdę z jednej strony systemy są sprawdzane, jak samochody jeżdżą, ale z drugiej strony tak naprawdę jest to ciągła geolokalizacja danego człowieka, w którym gdzieś tam też jest. No i tam też powstaje jakby też mnóstwo jakby też tych danych, które można by powiedzieć, człowiek jest zinwigilowany tak naprawdę od wyjścia z domu do przyjścia do domu. I
wiesz co, tak, i masz tutaj, co wspomniałeś o autach, bo te auta autonomiczne uczą się użytkowników i uczą się ich preferencji, tras i tak dalej, wszystkiego, korków, jak jeżdżą i w ogóle. I taki bardzo stary dowcip, bo teraz bardzo modne jest na pewno IoT, Internet of Things, i kiedyś miałem okazję prowadzić wykład na temat IoT i powiedziałem, że bardzo starym dowcipem było to, że człowiek podchodzący do wagi w łazience, chcący na nią wejść, waga się odzywa i mówi: rozmawiałem z lodówką. To był dowcip, ale okazało się, że ten dowcip przestał być trochę aktualny, bo są firmy, które łączą właśnie lodówki z naszymi smartfonami, z sposobem diety, żywienia, że wrzucamy tam na jakieś aplikacje na żywienie i bez wejścia na wagę one nam mogą powiedzieć, czy schudliśmy, czy przytyliśmy. Więc przestaje to być trochę zabawnie.
Zdecydowanie. Tak, zgadzam się z tobą. Zgadzam się z tobą też, bo siedzę jakby też trochę też w obszarze, jakby też patrzę na te trendy w ogóle, jak to wszystko funkcjonuje. No i to nie jest dla mnie jakby też nic szokującego, że tak się po prostu też dzieje. Przedostatnie pytanie moje. Powiedz mi, nie wiem, 3 albo 5 punktów, może 3 wystarczą dla naszych słuchaczy. Co warto wiedzieć, takich kluczowych naprawdę rzeczy przed wdrożeniem dobrych systemów bezpieczeństwa w swojej firmie?
O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Co z systemami bezpieczeństwa i z wdrożeniem użycia słowa dobrymi jest tak trochę... Znaczy oczywiście ja powiem tutaj, że każdy producent systemu bezpieczeństwa powie, że jego system jest najlepszy, dobry i idealny dla danego klienta. To zresztą było bardzo widać przy RODO, że nagle każdy system bezpieczeństwa był zgodny z RODO i wspierał RODO.
Oczywiście.
Dyskusja, czy to dobrze, czy źle, to zostawiam każdemu użytkownikowi. Ale z drugiej strony, wiesz co, takie punkty. Pierwsze to zastanówmy się, co system bezpieczeństwa ma zrobić. W sensie, bo to nie jest tak, że wdrażamy system bezpieczeństwa dla jego jakby cudownych kresek, kropek i światełek, tylko wdrażamy go, żeby pewien obszar, który uważamy, że nie jest chroniony, zabezpieczyć. Czyli pierwsza rzecz, zróbmy sobie jakąś matrycę pól, w których nie zabezpieczamy. Czyli my stosujemy taką ankietę, która ma tam 20 parę punktów. I jak klient na nie szczerze odpowie, to ma jasną informację, w których polach się nie zabezpiecza. Czyli pierwsza rzecz, wybierzmy system bezpieczeństwa, który zabezpiecza jak najwięcej tych właśnie naszych braków bezpieczeństwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zastanówmy się, z jakimi systemami ten system ma współpracować, czyli integracja. Bo najważniejsza rzecz jest integracja. Więc w tym momencie pierwsza rzecz, system, a drugie jego otoczenie, żebyśmy wiedzieli, z jakimi systemami on ma współpracować. No i trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę, to utrzymanie tego systemu. Jak trudny, jak ciężki, jak potężnej wiedzy potrzebuje, żeby ten system utrzymać, jeśli coś się z nim wydarzy, zrobić troubleshooting. Bo jeśli nie mamy przeszkolonych służb technicznych, to wdrożenie nawet najlepszego systemu bezpieczeństwa nie spowoduje wzrostu bezpieczeństwa. Raczej spowoduje to, że będziemy wierzyć w jakieś magiczne pudełko, które teoretycznie miało rozwiązać jakieś nasze problemy, ale przez brak odpowiedniej konfiguracji, błędy w tej konfiguracji, obniży nasze bezpieczeństwo. To widzimy często u naszych klientów, którzy kupili bardzo drogie i bardzo dobre systemy bezpieczeństwa, ale one przez wiele lat działały w trybie uczenia się, nie blokowania, tylko się uczyły, cały czas się uczyły, nie blokowały żadnych zagrożeń tego, co się działo. Więc jakby te 3 podstawowe punkty, wydają mi się, że takie, no przede wszystkim świadomość użytkownika, po co chce, użytkownika firmy, po co chce ten system bezpieczeństwa, co chce nim zabezpieczyć.
Chciałbym poznać od ciebie takie rekomendacje i oczywiście to nie muszą być typowo biznesowe, tylko takie rekomendacje elementów, które ostatnio wywarły na ciebie naprawdę jakby też takie wrażenie, że chciałbyś się po prostu też tym podzielić. Tutaj mam na myśli książkę, film lub ewentualnie hobby.
Wiesz co, z hobby to za chwilę, bo to mam dwa hobby, o których powiem, ale wiesz co, z książkami. Z książkami jest ten problem, że one już w momencie wydania są nieaktualne i to jest problem. Jest bardzo wiele książek, jak sobie wpiszemy w Google, czy tam w jakiejkolwiek przeglądarce książki o hakerstwie, bo tak naprawdę nie polecam książek o cyberbezpieczeństwie, bo cyberbezpieczeństwo to jest spojrzenie autora na jakiś tam kawałek zakresu, powiedzmy, bezpieczeństwa. Polecam raczej książki drugiej strony, w sensie, że jest bardzo dużo dobrej dokumentacji, która opisuje, jak się włamywać do firm. Bo to, co zawsze mój kolega twierdzi, że jeśli chcesz złapać złodzieja, to zatrudnij złodzieja, który cię zabezpieczy.
No oczywiście.
Więc w tym momencie jakby, tylko te książki nie są specjalnie wydawane, mówiąc wprost, ale jest w internecie bardzo dużo dobrych publikacji, gdzie można znaleźć poradniki wprost na temat, jak się włamywać. Jest parę bardzo dobrych stron hakerskich. Mówię tutaj o hakerską i o jakby całej tej jakby branży, która pokazuje, jakie są podatności, jak są wykorzystywane nowe trendy, właśnie nowe zagrożenia. Oczywiście to jest wszystko w języku z reguły angielskim, ale to dla większości naszych użytkowników nie powinno być problemem. Szczególnie po czytaniu 2-3 łapie się już, powiedzmy, sposób komunikacji panów, więc to polecam. Raczej nie polecam korzystanie z darknetu, gdyż tam nie ma czegoś takiego, co by się bardzo mocno przydało. Raczej właśnie wszystkie te fora hakerskie, które są otwarte, bo na zamkniętych to jest trudno się dostać, ale na tych otwartych jest bardzo dużo dobrej informacji. Jeśli ktoś chce rozszerzyć swoją wiedzę, polecam zainstalowanie jednego specjalnego Linuxa. Mówię tu oczywiście o dystrybucji Kali Linux, która posiada w sobie większość narzędzi hakerskich i nie chodzi o to, żeby je używać. Oczywiście polecam sobie przetestować jakąś własną sieć, ale przede wszystkim tam jest bardzo dużo opisów, jak działa ten soft, jak on jest używany, są pokazane wręcz case study. Więc w tym momencie też polecam skorzystanie z tego systemu, spojrzenie od strony hakera, nie od strony obrony, tylko od strony ataku. I to najwięcej nauczy, bo jeśli wiemy, jak atakować, wiemy, jak się bronić. A tutaj jakby wracając trochę do pasji, co polecam. Jedną pasję oczywiście bardzo serdecznie polecam, czyli jestem motocyklistą, ale tu nie mówię o jeżdżeniu po torze, tylko jeżdżeniu turystycznie, czyli zwiedzaniu krajów z poziomu motocykla, bo trochę więcej widać niż z poziomu auta. I tą pasję bardzo mocno polecam. I oczywiście polecam drugą pasję, czyli czytanie. Książki są rzeczą, która jest najlepszą rzeczą, która pozwala się uczyć, a po drugie pozwala właśnie rozwijać swoje pasje, takie właśnie jak cyberbezpieczeństwo.
A w ogóle, poza cyberbezpieczeństwem masz jakieś takie swoje też ulubione, jakieś takie, nie wiem, a na przykład jakichś ulubionych autorów, których na przykład
czytasz? Mam, bardzo lubię polskich autorów. Znaczy, bardzo lubię w ogóle fantastykę i bardzo zaczęło się od Fabryki Słów, chyba dość słynne wydawnictwo w Polsce. I jednym z moich ulubionych autorów akurat jest Czech, który zresztą jest informatykiem i zdaje się, że też teraz się przyszedł na cyberbezpieczeństwo i nazywa się Mirosław Zamboch i pisze bardzo fajne książki, więc polecam. I część właśnie było bardzo blisko właśnie mojego cyberbezpieczeństwa, więc bardzo fajnie się czytało. Więc to tak polecam czasami. Ale to tak wiesz, żeby odpocząć, na pewno od czytania dokumentacji bardzo fajnie działa.
Oczywiście, to pewnie jak fantastyka, to co, czekasz pewnie na premierę Wiedźmina, która będzie?
Tak, jestem bardzo ciekawy, jak właśnie będzie w Wiedźmin w tym wydaniu. Bo może być naprawdę bardzo fajny, bo film Wiedźmin niestety zostawił we mnie pewien niedosyt, że użyję tego
polska
słowa.
Polska produkcja, no tak.
Tak, ale na tamty czas oczywiście był bardzo dobry, ale teraz myślę, że ten Wiedźmin będzie naprawdę ciekawy i przy okazji rozsławi nasze książki w tym momencie.
Zdecydowanie. Ostatnio też z ciekawostek widziałem, bo to fajnie w ogóle też wpływa na to, że właśnie taka pozycja na pewno też będzie budowała świadomość trochę też widzów o takim kraju, jakim jest Polska, że nie mieszkają tutaj niedźwiedzie polarne.
Tak, to prawda. Bo tak
często słyszałem o, po prostu, że Amerykanie po prostu myślą, że Polska to jest po prostu gdzieś nie wiadomo gdzie. A drugi taki wątek jest taki, że tak naprawdę też drugim krajem, który, raczej drugą firmą, która też bardzo fajną dla nas robi robotę, jeśli chodzi o też Polskę, no to jest CD Projekt, tak? I całe jakby też między innymi te Wiedźminowe projekty plus teraz będzie ten Cyberpunk, tak? Także to jest też w ogóle genialne podejście.
A czy z CD Projektem znam się bardzo dobrze, mówiąc delikatnie. Nie będę opowiadał historii, ale od firmy CD Projekt, tak jak wspomniałem, używam w domu systemu Mac, znaczy używam macOS-a i mam jeszcze świecące jabłuszko i dostałem w prezencie u nich twarz Wiedźmina i świecą mu oczy na biało z tego maka, z tego jabłuszka, więc mój wtedy 6-letni syn stwierdził, że w sumie wszystko fajnie, tylko lepiej jakby te oczy świeciły na czerwono, bo lepiej wyglądało, więc sprzedaję chłopakom oczywiście pomysł, że fajniej by było, jakby oczy świeciły na czerwono, ale niestety nowe maki nie świecą, więc no, raczej się nie przyda czerwony filtr. Ale tak, masz rację, CD Projekt jest bardzo fajnym promotorem naszego biznesu. Robi bardzo fajne rzeczy i ma bardzo fajnie zbudowany system bezpieczeństwa pod kątem tego, że mają pomysł na to, gdzie chcą się rozwijać, nie tylko jako firma, ale też w ogóle jako cała organizacja. Bo jeśli bezpieczeństwo to nie jest tylko system, ale to w ogóle takie myślenie globalne.
Zdecydowanie.
Więc tak, widzisz, poruszyliśmy fajne kwestie prywatne, czyli pasje.
Oczywiście, bardzo tak, cieszę się bardzo. Michale, świetnie się z tobą rozmawiało, bardzo ci dziękuję. To w ogóle tak naprawdę namiastka była tego, o czym moglibyśmy porozmawiać, bo widziałem rzeczywiście w samym twoim głosie, że to cyberbezpieczeństwo też jest twoją niesamowitą pasją. To cieszy, bo myślę, że tacy eksperci, tacy specjaliści, którzy są na rynku, dla których to jest pasja, to no, dają z siebie po prostu też 200 albo 300% po prostu też w to wszystko, a klienci tylko na tym zyskują. Ja bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek dla naszych słuchaczy jest tak naprawdę trochę też wstępem, a jednocześnie trochę takim zamkniętym formą, która pozwoli im inaczej spojrzeć na to cyberbezpieczeństwo. Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, może jeszcze, jak najlepiej to uczynić?
No, oczywiście nie wiem, czy polecać kontakt mailowy, bo i tak mam wystarczająco dużo w skrzynce mailowej. Oczywiście najbardziej polecam oczywiście kontakt przez opiekunów NETI, bo opiekunowie NETI nie tylko jestem jedynym inżynierem, jest nas więcej, więc okay. Często jest tak, że któryś z moich kolegów może mieć zupełnie inne podejście i wiedzieć coś już o kliencie, więc oczywiście to polecam, ale też z tego, co pamiętam, w tym cyklu jutro jest kontakt do nas, więc oczywiście tak ja bardzo serdecznie polecam napisanie jakichkolwiek pytań albo chętnie oczywiście odpowiem, spróbuję znaleźć jakieś rozwiązanie bez jakby znajomości całego otoczenia biznesowego, coś poradzić. Więc to oczywiście polecam ten kontakt i oczywiście mam profil na LinkedInie, jeśli ktoś ma ochotę, to też może spróbować mi napisać pytanie, może postaram się odpowiedzieć. To jest jedyne medium społecznościowe, które posiadam, ale też bardzo dziękuję Ci za rozmowę, bo poruszenie takich kwestii dla większej ilości osób niż osób z branży czy tam na konferencjach powoduje to, że ta świadomość rośnie, a przekazywanie wiedzy jest jedną z moich ulubionych rzeczy, którą robię biznesowo i w ogóle świetnie. Prywatnie.
Cieszę się bardzo. Ja też uwielbiam z takimi osobami rozmawiać. Michale, raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki. Czy wasze systemy IT są w pełni bezpieczne? Jak duży jest wasz zespół? Jak często musieliście zapłacić okup, by uwolnić wasze dane? To niestety nie jest mit. Dlatego ważne jest, by w pełni mieć świadomość zagrożeń, które cały czas mogą mieć poważne skutki dla waszego biznesu. To, co powinniście zapamiętać z tej rozmowy, to przede wszystkim wdrożenie w swojej firmie najwyższych standardów cybersecurity i stworzenie prawidłowej polityki bezpieczeństwa. Po drugie i może istotniejsze, budowa stabilnej firmy musi opierać się również na zaufaniu, dzięki któremu pracownicy będą potrafili zawsze zachować się według wyznaczonych procedur. Jak wspomniał Michał, najsłabszym ogniwem w zabezpieczeniach jest człowiek. Pamiętajmy o tym, jak korzystamy z sieci i gdzie zostawiamy swoje cyfrowe ślady. Bądźmy rozsądni i starajmy się budować prawdziwie profesjonalny profil osobowy. W dzisiejszym biznesie, który jest zbudowany z technologicznych rozwiązań, nie zawsze jest łatwo wprowadzać szybkie zmiany. Dziękuję, że zostaliście do końca. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji naszego formatu na iTunes, Spreaker i Spotify lub w aplikacjach podcastowych. Pokażcie światu dalej nasz nowy format. Będzie nam niezmiernie miło. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Zarębski. Do usłyszenia już wkrótce. To był podcast Jutro by Netia. Drop.